wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam na opowieść o tym, jak po roku 1918 Polska poradziła sobie z infrastrukturą zniewolenia, ale też o tym, w jakiej dziedzinie nigdy sobie już nie poradzi, bowiem szkody okazały się nieodwracalne.
Ta infrastruktura narastała przez lata.
Profesor Wojciech Polak, historyk UMK.
Najlepszym przykładem może być chyba przykład Warszawy, gdzie zaborcy zbudowali olbrzymią cytadelę. Mówiąc szczerze, ta cytadela dzisiejsza, to co z niej zostało, to jest tylko resztka z tego, co tam było jeszcze do początku lat 20. Na początku lat 20. dwóch komunistów polskich, Wieczorkiewicz i Bagiński, którzy byli zresztą oficerami Armii Polskiej, agentami komunistycznymi w Armii Polskiej, podłożyli pod arsenał na cytadeli bombę i tam eksplodowało 20 kilka ton materiałów wybuchowych. I z tej cytadeli to, co dzisiaj oglądamy, to są już tylko resztki i ostatki po tym wybuchu. Ta cytadela górowała nad miastem. Na placu Piłsudskiego znajdował się zbór prawosławny z osobną stojącą dzwonnicą, który rozebrano także w latach 20. Tych ilość cerkwi, koszar, budynków administracyjnych była olbrzymia. Polacy starali się dość mocno zmienić koloryt, wygląd naszych miast, zwłaszcza stolicy. Co można było, to rozbierano, co można było, przebudowywano. Natomiast niektóre budynki, które miały bardziej europejski wygląd, pozostały. No, nasz Urząd Rady Ministrów to też są dawne koszary carskie, więc to musimy pamiętać, że niektóre rzeczy można było jakoś dostosować. Podobnie było też w zaborze pruskim czy austriackim. Tutaj trzeba było na przykład rekonstruować nasze zabytki. No, Austriacy zamienili Wawel na przykład w koszary, no więc Zamek Królewski, najważniejszy w Polsce, trzeba było odbudowywać. No, faktem jest, że to jeszcze robiono już za czasów autonomicznej Galicji, ale i tak Polacy wykonali tutaj olbrzymią pracę. Tak więc ta infrastruktura w dużym stopniu została w okresie międzywojennym, dwudziestolecia międzywojennego, w dużym stopniu zredukowana czy też przebudowana.
Niemniej istotną sprawą było zagospodarowanie myślenia ludzi, którzy mieszkali na tym podbitym terytorium, na tym zdobytym terytorium, tak. A więc stąd pewnie pomniki. No i nie uciekniemy od bibliotek, od książek. Tu też widać ten system zniewolenia, jak to działało.
Tak, zgadzam się. Ze strony zaborców raczej mieliśmy do czynienia z polityką...
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner, bibliolog, historyk sztuki UMK.
Odkulturalniania Polaków, aniżeli ich ukulturalniania w duchu rosyjskim, pruskim czy austriackim. Innymi słowy, raczej bym dopatrywał się działań zmierzających do tego, by ograniczyć Polakom dostęp do książek, choćby i książek pruskich, austriackich czy rosyjskich, aniżeli by stworzyć im warunki ku temu, by kształcili się, by rozwijali swoje postawy w duchu imperium jednego, drugiego czy trzeciego. A zatem im mniej książek, tym z punktu widzenia zaborcy lepiej.
A co to znaczy w praktyce? To znaczy, że nie było księgarni, nie było wydawnictw, były zamykane biblioteki?
To jest oczywiście element znacznie szerszego zjawiska, które po części związane jest z polityką zaborców, ale niestety po części też jakby z pewną tradycją, która w Rzeczpospolitej Szlacheckiej już miała miejsce. A mianowicie jakby punktem wyjścia do tych rozważań musi być stwierdzenie, że my właściwie nigdy nie byliśmy społeczeństwem, nie byliśmy narodem, które ceniło sobie książkę, które ceniło sobie biblioteki, które odznaczało się jakimś ponadprzeciętnym w skali europejskim poziomem czytelnictwa. Nigdy tak nie było. Zawsze pod tym względem byliśmy gdzieś na peryferiach, by nie powiedzieć na antypodach Europy. Natomiast mając to właśnie za punkt wyjścia, trzeba stwierdzić, że czytelnictwo w Polsce w XIX wieku było stosunkowo bardzo, bardzo małe, co w znacznym stopniu było konsekwencją spauperyzowania tego społeczeństwa, nie tylko chłopstwa, nie tylko mieszczaństwa, ale i ziemiaństwa, które, gdy znowu za punkt odniesienia obrać arystokrację i szlachtę zachodnioeuropejską, to w takich, a nie innych zaborczych warunkach na takie zakupy książek, bibliotek, jak na zachodzie Europy, czy inaczej ich zachodnioeuropejscy odpowiednicy, nie mogli sobie pozwolić. Ja osobiście z punktu widzenia badań nad oprawami książkowymi, które są takim głównym przedmiotem moich aktualnych analiz, widzę to bardzo dobrze. Otóż wystarczy rzut oka na pierwszą, lepszą spuściznę biblioteczną z Francji, z Niemiec, czy z innego kraju zachodnioeuropejskiego, by dostrzec, że za oprawę przeciętną uważano tą taką, która jest wykonana w półskórku, z pięknym mniej lub bardziej papierem marmurkowym, nie mówiąc już o bardziej wytwornych oprawach skórzanych z dodatkowymi dekoracjami. Natomiast w polskich realiach, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę biblioteki mające status dzisiaj wielkich, patriotycznych, bogatych księgozbiorów, to przeciętne oprawy są niezwykle wprost skromne. To są oprawy papierowe, kartonowe, półpłócienne, a nie półskórkowe, co też było odzwierciedleniem mniejszych możliwości nabywczych, finansowych tych polskich bibliofilów, którzy gromadzili książki. A zatem, ja oczywiście tutaj posługuję się takim wybranym, pierwszym z brzegu egzemplum tego zjawiska. Natomiast jeszcze raz dobitnie podkreślam, zabory odznaczały się między innymi tym, że owi zaborcy uprawiali politykę zmierzającą do zubożenia polskiego społeczeństwa, każdej warstwy społecznej, a to siłą rzeczy musiało doprowadzać do tego, że owa wyższa potrzeba, jaką jest potrzeba czytania, potrzeba kontaktu z kulturą, była mała, była konsekwentnie redukowana, by nie powiedzieć, była w atrofii. Tutaj mamy już jakby niezależnie od zaborców odpowiedź na pytanie, dlaczego sytuacja czytelnictwa w Polsce wyglądała w tamtym okresie tak źle. Dlaczego tak było mało księgarni, dlaczego było tak mało drukarni, a jeżeli drukarnie funkcjonowały, to zazwyczaj dysponowały bardzo wyeksploatowanym, kiepskim materiałem drukarskim, w efekcie czego, gdy niekiedy podejmowano się wydawnictw z założenia bardziej eleganckich, bardziej wytwornych, na lepszym papierze, z lepszym drukiem, to dokonywano tego nie na ziemiach polskich, w sensie w którymś z trzech zaborów, ale albo na terenie Wrocławia, mam tu na myśli słynne wydawnictwo Korna w tymże mieście, albo już za czasów Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie, który był prawdziwym centrum, jakby to nazwać, książki polskiej, w sensie produkcji książki polskojęzycznej, ale oczywiście na maszynach niemieckich, z papieru niemieckiego, z użyciem materiałów niemieckich i tak dalej. Zatem jest to zjawisko, które oczywiście wiąże się z polityką zaborców, ale ma też jakby szerszy zakres. Jest to szerszy problem niż tylko intencjonalne działanie zaborców.
pomniki na ogół usuwaliśmy.
Profesor Wojciech Polak.
Tutaj byliśmy dużo bardziej radykalni od Finów na przykład. Finowie potrafili pomniki carskie pozostawić i one do dzisiaj tam są w Finlandii. No ale też musimy pamiętać, że niewola Finów była jednak dużo łagodniejsza od niewoli naszej. Tam nie było powstań, tam nie było prześladowań, tam nie było takich wywózek na Syberię. To jednak wyglądało zupełnie inaczej. Myśmy nie mieli po wojnie żadnej tolerancji dla tych pomników rosyjskich czy niemieckich. Burzyliśmy je bez litości na pomnik tych 5 poległych generałów w czasie powstania listopadowego. Został rozebrany prawie natychmiast po odzyskaniu niepodległości. W Toruniu pomnik cesarza Wilhelma, prawda, był usunięty ze starego rynku. W Toruniu był na przykład na placu teatralnym obecnym był pomnik ku czci żołnierzy niemieckich poległych w wojnie francusko-pruskiej, taki wielki ceglany, strzelisty. No, na środku tego skrzyżowania, które jest na placu teatralnym, tam są jeszcze pod ziemią fundamenty tego pomnika, także był rozebrany, więc uważaliśmy to za ślady niewoli i na ogół żeśmy to likwidowali. Czasem wyjątkowo niektóre rzeczy ocalały, ale to są bardzo, bardzo rzadkie przypadki.
A czy przynajmniej te warstwy najbardziej wykształcone zdawały sobie sprawę, że taka polityka jest prowadzona?
Myślę, że zdecydowanie tak.
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner.
Tylko rodzi się kolejne pytanie, co one mogły w ówczesnych realiach zrobić, by temu przeciwdziałać? Możliwości polskiej arystokracji w tym zakresie były bardzo, bardzo ograniczone. No bo cóż można by sobie wyobrazić, że środowisko polskich arystokratów podejmuje jakieś działania w kierunku utworzenia, powiedzmy, patriotycznego wydawnictwa. No brzmi to oczywiście kusząco, ale w zderzeniu z ówczesną rzeczywistością, ówczesnymi realiami ekonomicznymi, politycznymi, byłoby to nie do zrealizowania. Co więcej, znane są przykłady jeszcze z okresu Rzeczpospolitej Szlacheckiej, z XVIII wieku, gdy tego rodzaju inicjatywy podejmowane przez niektórych polskich arystokratów, mam na myśli lubomirskich, stykały się, no właśnie, czy zderzały się z pewnymi ograniczeniami niemal nie do przekroczenia. Co mam na myśli? Mam na myśli takie wydawnictwo, kompozycję bibliograficzną ogólnie znaną w kręgach i bibliotekarzy, i bibliofilów, Sielanki Polskie, coś w rodzaju antologii dzieł literackich polskich, która to książka w założeniu inicjatora jej wydania, jednego z lubomirskich, miała być wydawnictwem eleganckim, wydrukowanym na dobrym papierze, z użyciem dobrych, niewyeksploatowanych czcionek i co chyba najważniejsze, z ilustracjami miedziorytnicznymi. No więc co się okazało? Okazało się, a mamy na to, mówiąc kolokwialnie, papiery, mamy dowody archiwalne, że Lubomirski właściwie w całej Rzeczpospolitej nie znalazł ani odpowiedniego rysownika, mam na myśli odpowiednio wykwalifikowanego, utalentowanego, który mógłby podjąć się wykonania rysunków przygotowawczych do tychże grafik, ani tym bardziej nie znalazł sztycharza oraz oficyny wydawniczej, która solidnie owe sztychy by w postaci ilustracji wydrukowała, w efekcie czego owe de facto polskie wydawnictwo, wydrukowane faktycznie w oficynie Gryla w Warszawie, ma ilustracje przygotowane, wykonane w Paryżu, między innymi przez takiego ogólnie znanego sztycharza Eisena. A zatem nawet i wcześniej w polskich, tych głęboko spauperyzowanych realiach, prawda, ogólnie biednego społeczeństwa, a przede wszystkim mam na myśli mieszczaństwa, bo w tym gronie powstawały oficyny drukarskie, powstawały wydawnictwa i tak dalej, nie mogło sobie pozwolić na przedsięwzięcia tego rodzaju jak na zachodzie Europy.
Do tej pauperyzacji, o której pan mówi, trzeba jeszcze dodać takie instrumenty jak cenzura.
Oczywiście. Cenzura, która skutecznie ograniczała wydawanie książek o charakterze patriotycznym, co w XIX wieku, przecież nie tylko w polskich realiach, ale i w całej Europie, w tych państwach narodowych, była działem literatury niezwykle ważnym, niezwykle pożądanym. Tu, co prawda, powiedziałbym trochę z przymrużeniem oka, trochę z satysfakcją odnoszącą się do naszej specyficznej polskiej cechy, jaką jest zdolność do improwizacji, jakoś sobie z tym radziliśmy, czego przecież najlepszym dowodem jest pan Tadeusz. Wydrukowany, wydany w Paryżu, u Pinarda, nawiasem mówiąc zresztą w sposób niemal doskonały, bo było to bardzo dobre wydawnictwo gwarantujące dobry papier, dobrą czcionkę, przepiękne stalorytmy. Mam na myśli jeden staloryt z portretem Mickiewicza, wykonany notabene przez polskiego artystę działającego w Paryżu, przez Oleszczyńskiego. Innymi słowy, te paryskie wydawnictwo przecież na masową wręcz skalę było do Polski przemycane, by tam w dworach szlacheckich, magnackich, w domach mieszczańskich być rozpowszechniane. Ale oczywiście takie działanie wymagało czegoś, co byśmy nazwali heroizmem ze strony tych, którzy dokonywali przemytu. Innymi słowy, nie mogła mieć miejsca sytuacja normalna w innych krajach, czyli druk, wydawanie, rozpowszechnianie, kolportaż patriotycznie nacechowanej literatury w kraju, w którym ona powstała i dla czytelników, dla których coś takiego wydano. Faktycznie, no tutaj owe ograniczenia narzucane nam przez zaborców były wprost dramatyczne, zwłaszcza jak wiadomo w zaborze pruskim i zaborze rosyjskim. Nieco swobodniej tę kwestię traktowano w zaborze austriackim. No i cóż, poradziliśmy z tym sobie oczywiście, w tym sensie, że ta polityka wynaradawiania naszego społeczeństwa nie dała pożądanych przez zaborców owoców. Niemniej, rozpatrując to na płaszczyźnie dorobku kulturalnego Polaków XIX wieku, skutecznie ograniczyło to, no właśnie, produkcję, a ogólnie mówiąc, dorobek Polaków w zakresie literatury patriotycznej.
A czy jakieś zabytki były z Polski wywożone przez zaborców i czy później wróciły?
Oczywiście rabunek był olbrzymi po rozbiorach, po powstaniach.
Profesor Wojciech Polak.
Niektóre z tych zabytków miały swoją historię. No, dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim mamy pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Ten pomnik zdobywca Warszawy Iwan Paskiewicz po stłumieniu powstania listopadowego wywiózł do swojej rezydencji w Homlu i postawił przed swoim pałacem. I on był w Homlu aż do właśnie traktatu ryskiego, gdy wrócił do Polski. Najciekawsze jest to jednak, że ten pomnik, który dzisiaj stoi przed Pałacem Prezydenckim, to nie jest dosłownie ten sam pomnik dłuta duńskiego rzeźbiarza Thorvaldsena. Niemcy bowiem ten pomnik zniszczyli i przetopili. Na szczęście okazało się, że w Danii jest gipsowy model sporządzony przez Thorvaldsena, z którego dokonano odlewu. Rząd duński był po wojnie na tyle uprzejmy, a on także robił to dla swojego też pewnego PR-u, prawda? Bo to w końcu wybitny artysta, rzeźbiarz duński. Więc rząd duński odlał ten pomnik ponownie z tego modelu oryginalnego Thorvaldsena i ofiarował rządowi polskiemu. I ten pomnik, który stoi dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim, to jest właśnie ten ponownie wykonany odlew. Traktat ryski przewidywał, że z tych zabytków zrabowanych ma być wszystko oddane. Specjalna komisja wyruszyła do Petersburga, wyruszyła do Moskwy, ale wiadomo było, że Rosjanie stawiali taki opór, że bardzo niewiele rzeczy udało się odzyskać, dostać z powrotem. No, Szczerbiec wrócił na przykład na Wawel, ten nasz słynny miecz. Jeżeli chodzi o nasze regalia koronacyjne królów polskich, no to zostały przytopione przez Prusaków na złom. Prusacy włamali się do skarbca na Wawelu, wybili dziurę i potem na początku XIX wieku to wszystko przytopiono, więc nie mamy tych regaliów. No mamy korony saskie, które są w Niemczech oczywiście, którymi się Sasowie koronowali. To trochę inna sprawa. Mamy korony grobowe wyjmowane z grobowców królów, ale to były skromne, często z pozłacanej skóry na przykład wykonywane, więc tutaj zubożono nas bardzo mocno.
Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd zbiorł Wega, patrząc na ziemię zgadnie. Kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatnie. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie. Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomy.
Co zmienia rok 1918 w tej sytuacji?
Można powiedzieć, że zmienia wszystko.
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner.
W tym sensie, że chociaż już w kontekście kwestii, które poruszyliśmy przed chwilą, zniknęły wszelkie ograniczenia zaborcze dotyczące choćby literatury patriotycznej. Niemniej, przyglądając się owym realiom dwudziestolecia międzywojennego nieco bardziej krytycznie, musimy pamiętać o jednym. O tym, co sobie zasygnalizowaliśmy przed chwilą na przykładzie Rzeczpospolitej Szlacheckiej. My byliśmy państwem dopiero co odbudowującym się ze wszystkich spustoszeń, zniszczeń nie tylko I wojny światowej, ale owych 120 paru lat zaborów. W efekcie czego przez te 20 lat my staraliśmy się, mówiąc oględnie, dorównać do standardów produkcji książkowej, do standardów czytelnictwa zachodnioeuropejskiego. I jakkolwiek na pewnych polach tutaj osiągnęliśmy wielkie, spektakularne sukcesy, mam na myśli chociażby wytworzenie się w okresie międzywojennym czegoś takiego jak Polska Szkoła Drzeworytu, w tym i Polska Szkoła Ilustracji Drzeworytniczej, o tyle można się domyślać, z takimi zaległościami, z takim poziomem biedy, która wciąż znamionowała polskie społeczeństwo, zwłaszcza te niższe warstwy społeczne, my nie byliśmy w stanie osiągnąć poziomu czytelnictwa, poziomu produkcji książki, takiej jak na zachodzie Europy. A wydawnictwa, które w wymiarze uniwersalnym, w sensie nie tylko w Polsce, ale i w Europie, byłyby traktowane jako wydawnictwa bibliofilskie, wydawnictwa wytworne, nie wiem, takiej oficyny Łazarskiego czy Mortkowicza, one są właściwie drobnym procentem, a być może promilem ogółu produkcji książkowej w okresie międzywojennym. A zatem zmieniły się radykalnie warunki w tym sensie, że zniknęły owe ograniczenia charakterystyczne dla zaborców, ale wciąż miały miejsce dramatyczne wprost ograniczenia natury ekonomicznej.
A w jakiej kondycji były u progu polskiej niepodległości nasze biblioteki? Myślę i o tych publicznych, i o tych prywatnych. Przecież była pierwsza wojna światowa, później wojna polsko-bolszewicka. To niosło zniszczenie. Zostaliśmy spustoszeni?
Dotykamy jednego z najboleśniejszych, najbardziej tragicznych wątków w całych polskich dziejach. A mianowicie wątku iście apokaliptycznych spustoszeń, które w polskich bibliotekach, ale oczywiście nie tylko, bo mówię również o muzeach, które poczynione zostały, czy czynione były, począwszy od XVII wieku. To sprawiło, że po I wojnie światowej, o której, jak pan słusznie wspomniał, mówiąc, trzeba uwzględnić wojnę bolszewicką i działania podejmowane zwłaszcza na Kresach przez armie potykające się tam, ale i też przez ludność ukraińską, ruską, jak to woli, która niszczyła ową polską spuściznę kulturową i dworów, i pałaców, i tak dalej. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że zasobność polskich bibliotek instytucjonalnych, jak również bibliotek prywatnych, była czymś właściwie niemal nieporównywalnym do zasobności tego rodzaju placówek i tego rodzaju zbiorów na zachodzie Europy. Innymi słowy, przez te mniej więcej 200 parędziesiąt lat polskie biblioteki zostały straszliwie ogołocone, a zwłaszcza ogołocone z tego, co najcenniejsze. Bo, panie redaktorze i proszę państwa, my na starcie musimy mieć świadomość tego, że jeżeli dokonuje się grabieży, czynię tu aluzję do Szwedów, do Rosjan, do wszelkich zaborców, to w pierwszej kolejności grabi się to, co w danych zbiorach, czy to bibliotecznych, czy muzealnych, najcenniejsze i najpiękniejsze. A zatem przede wszystkim polskie biblioteki i oczywiście przy okazji też polskie muzea zostały ogołocone z tych obiektów, które miały szczególną rangę artystyczną, historyczną w wymiarze ogólnoeuropejskim. Czyli będę mówić tu w pierwszej kolejności o pięknych, iluminowanych manuskryptach, o inkunabułach, o szczególnej wartości drukach XVI, XVII, XVIII wieku, a mówiąc o drukach szczególnej wartości, mam na myśli tematykę na przykład z nauk ścisłych, z nauk przyrodniczych, literatura, dzieła związane z antykiem, dzieła bogato ilustrowane. Tych dzieł, czy inaczej literatury tej kategorii w polskich bibliotekach u progu niepodległości, jak pan to ujął, było już bardzo, bardzo niewiele. A my wiemy, że przecież prawdziwa katastrofa miała w polskich zbiorach dopiero nastąpić, prawda? Mam na myśli oczywiście II wojnę światową.
Adam Grzymała-Siedlecki o Płocku w czasie nawałnicy bolszewickiej. Fragment reportażu z 25 września 1920 roku z tygodnika ilustrowanego.
Wpadają do mieszkań z rewolwerami przykładanymi do piersi i żądają jedzenia i trunków. Zwłaszcza trunków. Klną i lżą. Przy najmniejszym oporze biją i katują. Ofiarą dzikości padają kobiety. Takiemu losowi ulegają samarytanki w szpitalu garnizonowym. W tym samym szpitalu bolszewicka horda dobija rannych żołnierzy naszych. Kradzieże i rabunki. Masowe. Każda para obuwia staje się łupem. Zabierają kosztowności, zegarki i pugilaresy. Piją na umór zrabowaną wódkę, wina, likiery, nawet wodę kolońską.
Bardziej syntetycznie rzecz ujmuje Antoni Sadzewicz w tekście z 11 września 1920 roku, także w tygodniku ilustrowanym.
18 sierpnia na drodze do Mińska Mazowieckiego spotkałem pierwszą wielką partię jeńców bolszewickich. Zrozumiałem wówczas, że jedyną sprężyną, która poruszała te masy, była żądza grabieży. Rosja od czasu przewrotu bolszewickiego żyła grabieżą. Rozgrabiono pałace, fabryki, banki, magazyny, koleje, wreszcie mieszkania prywatne. Nie było już co grabić w tzw. Rosji Centralnej. Wówczas Wielkorosja runęła ku południowi, na Ukrainę i Kaukaz, ku wschodowi i północy, na Syberię, ku krajom bogatszym w zasoby naturalne, aniżeli Rosja Centralna. Armia Denikina i Kołczaka zostały rozbite, a właściwie załamały się one wewnętrznie po prostu dlatego, że bolszewicy dawali większą możliwość rabowania swym żołnierzom aniżeli Kołczak i Denikin. Było publiczną tajemnicą, że poszczególne pułki przechodziły od bolszewików do Denikina lub Kołczaka i odwrotnie, zależnie od tego, gdzie widziały większe szanse pożywienia się.
Musimy pamiętać jeszcze o jednym aspekcie sprawy.
Profesor Wojciech Polak.
O tym, że na Kresach Wschodnich te nasze wielkie rezydencje magnackie, nieprawdopodobnie bogate, te pałace, które tam istniały, wypełnione były dziełami sztuki, to często z najwyższej półki na skali europejskiej. No i zawierucha nie tyle pierwszej wojny, co potem tej rewolucji tak zwanej, prawda, doprowadziła do potwornego rabunku. Część z tych rzeczy została spalona, zniszczona. Część z tych rzeczy została zrabowana i dzisiaj gdzieś w muzeach sowieckich się znajduje. Więc to były straty wielkie, bezpowrotne. Same te rezydencje, pałace w większości już nie istnieją, bo albo je bolszewicy spalili na samym początku, albo niszczały tak, że dzisiaj już są właściwie tylko jakimiś tam ruinami. No są pewne wyjątki, ale jest ich niedużo. Potem przyszła kolejna fala już po 1939 roku, gdy bolszewicy zajęli dalszą część naszych kresów. Ponowna fala zniszczeń, fala rabunku i znowu analogicznie albo palono, niszczono, albo rabowano, wywożono. No niektóre zbiory biblioteczne, archiwalne, no weźmy Chreptowiczów w Szczorsach, prawda, no, które zniknęły albo zostały gdzieś rozproszone. Więc potem oczywiście po wojnie przyszła pora na te rezydencje z bliższych kresów, więc w Polsce Pamiętajmy o tym, że reforma rolna i wyrzucenie ziemiaństwa szlachty z ich majątków zaowocowało także rabunkiem, zniszczeniem tych na ziemiach polskich w obecnych granicach. Powinno być około 20 tysięcy dworów. Jest 2 tysiące, z czego większość to jest ruina, prawda? Do dzisiaj nie mamy pieniędzy na ich odbudowę czy restaurację. Jak jeździmy po Górnym Śląsku na przykład, fakt, że to tam raczej dziedzictwo niemieckie jest, ale przecież rezydencje, pałacy mijamy tam co 5 kilometrów prawie, na każdej górce. Tylko, że w jakim stanie są te pałace? Najczęściej to są absolutne resztki, prawda? Ja jak nad Zalewem Mietkowskim byłem jeszcze w latach 90., tam zalanie takiego obszaru wodą otworzyło taką perspektywę na miejsca, które normalnie ze względu na roślinność byłyby niewidoczne. No więc tylko tak stałem na brzegu tego zalewu i patrzyłem. Tu ruiny pałacu, tu ruiny pałacu, tu ruiny pałacu, tam. To są wszystko ruiny, więc pod względem krajobrazu kulturowego, historycznego, spustoszenie Polski jest straszliwe. I w porównaniu na przykład do Czech, gdzie na każdej górce mamy ocalały pałac, prawda, i to wszystko ocalało, bo ta zawierucha wojenna była dużo mniejsza, albo w Niemczech, we Francji, w niektórych regionach, prawda, gdzie tego jest pełno. My jesteśmy zubożeni, więc zubożono nas pod względem zabytków, zubożono nas pod względem tych budowli architektonicznych zburzonych. Poza tym, pamiętajmy, że kolejna fala rabunku ze strony Niemców i ze strony Sowietów nastąpiła podczas II wojny światowej. To fala straszna. W większości tych rzeczy zrabowanych nie udało się odzyskać. Teraz wypływają jakieś obrazy, ta pomarańczarka w Niemczech, którą musieliśmy za grube pieniądze po prostu odkupić, ale ministerstwo się zdecydowało, bo to obraz o takiej randze, że musimy go mieć w Polsce. Wiele obrazów jest gdzieś zaginionych, przechowywanych w kolekcjach prywatnych i nie wiadomo, co się z nimi stało. I to ktoś powie, Niemcy zazwyczaj polemizują z nami, ale część z tych rzeczy to są rzeczy z ziem odzyskanych, prawda, które należały jeszcze do Niemiec w 1945 roku, więc oni wywieźli to legalnie. Polemizowałbym, bo nie wiem, czy na przykład skarby wywiezione ze skarbca katedry w Kamieniu Pomorskim, prawda, nie powinny wrócić do tego Kamienia Pomorskiego.
W takim razie 39-45, chociaż nie jestem przekonany, czy ta druga data jest właściwa, bo chyba powinno być 56.
A być może jeszcze dalej, jeśli wziąć pod uwagę skutki reformy rolnej, prawda, i tej akcji masowego przejmowania dworów, pałaców poszlacheckich, poziemiańskich.
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner.
W wyniku których część zbiorów uchroniono przed zniszczeniem, ale jak dowodzą rozmaite źródła, wspomnienia polskiej szlachty, polskich ziemian z tamtego okresu prowadziły też jakby w trybie natychmiastowym, to znaczy w momencie, w którym grupy robotniczo-chłopskie przybywały na ciężarówkach do tego rodzaju dworów, po prostu do niszczenia tego, co tam w tych dworach zostało. Ale może zostawmy faktycznie na razie na ową ostatnią, zamykającą ów przedział daty, by przyjrzeć się latom 39-45. Apokalipsa. Od po prostu. I to niezależnie, czy będziemy mówić o ziemiach dzisiejszej Polski, czy będziemy mówić o ziemiach ówczesnej II Rzeczypospolitej, czy będziemy brać pod uwagę politykę prowadzoną przez Niemców, czy przez Rosjan, nie mówiąc o okolicznościach dodatkowych, prawda? Czyli niszczenie tego, co pozostało w opuszczonych, podniszczałych miastach, opuszczonych, podniszczałych dworach, pałacach, zwłaszcza na Kresach. Chyba najgorsze w tym wszystkim jest to i jednocześnie czymś, co odróżnia nam realia polskich bibliotek sprzed II wojny światowej, że o ile przed nią, to znaczy podczas akcji Szwedów, Rosjan, generalnie zaborców, raczej dążono do tego, by grabić, by kosztem polskich bibliotek, kosztem Polaków wzbogacić własne zbiory, moskiewskie, petersburskie, prawda, sztokholmskie, nie wiem, upsalskie, berlińskie, wiedeńskie i tak dalej, to podczas II wojny światowej ze strony Niemców przede wszystkim mamy do czynienia z podbudowaną ową pogardą do untermenschów, jakimi byliśmy dla nich polityką, mamy do czynienia z akcją niszczenia polskich bibliotek. I to nie tylko bibliotek publicznych, w których absolutnie dominowały publikacje, powiedzmy, z okresu międzywojennego. Publikacje polskojęzyczne dla Niemców, kompletnie nic nie warte i natychmiastowo zamieniane na makulaturę, wysyłane na przemiał i tak dalej. Istnieją niezliczone, udokumentowane tego rodzaju przypadki. Ale mam na myśli też akcję przecież systematycznego niszczenia również tych zbiorów, które i dla samych Niemców obiektywnie byłyby czymś niezwykłym. Chodzi tu oczywiście o ów najczarniejszy moment związany z Powstaniem Warszawskim, a mianowicie spalenie najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek warszawskich w gmachu bibliotecznym na Okulniku właśnie we Warszawie, gdzie to, co było esencją najcenniejszych polskich zbiorów bibliotecznych, zostało przez brandkomando doszczętnie spalone. W ten sposób unicestwione zostały najcenniejsze obiekty książkowe, które w zbiorach warszawskich, a tym samym w zbiorach jakby najcenniejszych się ostały. Pewną straszliwą ironią losu jest to, a warto o tym przypominać, że po doświadczeniach wojny bolszewickiej, gdy niszczono, mam na myśli, gdy bolszewicy niszczyli to, co znajdowało się w pałacach na prowincji, polskie ziemiaństwo, nie chcąc powtórzyć sytuacji z wojny bolszewickiej, gdy wybuchła II wojna światowa, zaczęło zwozić najcenniejsze swoje zbiory do Warszawy, w głębokim przekonaniu, że per analogiam do sytuacji z wojny bolszewickiej, no jednak w tym wielkim mieście te zbiory nie zostaną zniszczone. Wiemy doskonale, że stało się zupełnie inaczej. W tym sensie, że te skomasowane we Warszawie najcenniejsze spośród najcenniejszych polskich zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych poszły z dymem, mówiąc brutalnie i dobitnie. A poszły z dymem rzeczy zarówno takie, o których wiemy. Ogromny procent woluminów z Biblioteki Załuskich, o ironio sprowadzonych z powrotem do Polski na mocy traktatu ryskiego, sprowadzonych oczywiście z Rosji. Spłonęła chociażby część, znaczna część Biblioteki Króla Zygmunta Augusta. Niezliczone inne druki, ale co chyba najbardziej bolesne, oprócz tego spłonęły niezliczone pozycje bibliograficzne druków, rękopisy, o których my właściwie prawie nic nie wiemy, albo nie wiemy absolutnie nic. W tym sensie, że one w okresie międzywojennym, również po ich sprowadzeniu z Rosji, nie zostały zinwentaryzowane. A zatem nie tylko, że możemy mówić o pewnej statystyce, prawda, czy o liczbach odnoszących się do unicestwionych woluminów, ale musimy, nieco uogólniając, mówić o trudnych do określenia stratach, jakie poczyniono w zakresie, nie wiem, polskiego języka, dorobku polskiej literatury, który był niejako zaklęty w tych woluminach, które w okresie międzywojennym czekały na swoich badaczy. I my wiemy, że nigdy się tych badaczy nie doczekały. Co spowodowało, że nigdy już się nie dowiemy, jakie skarby naszej wspólnej narodowej kultury na Okulniku we Warszawie, ale też przecież w niezliczonych innych miejscach podczas II wojny światowej zostały zniszczone.
Zwracam uwagę, że
profesor Wojciech Polak,
że Niemcy i Sowieci rabowali także z tych ziem, które i przed wojną, i obecnie są w Polsce. No, weźmy katedra toruńska, piękna Madonna z Torunia, którą Niemcy opuszczając Toruń w 1945 roku zabrali. Jeszcze w 1947 widziano ją w Salzburgu w kopalni soli w magazynie. Potem ślad po niej zaginął. Takich przykładów możemy mnożyć bardzo wiele. Od Sowietów trochę tych rzeczy zrabowanych w sposób jawny i bezczelny udało się po 1956 roku odebrać. Na przykład Sowieci, gdy zajęli Frombork, to od razu wszystkie Kopernikana, najcenniejsze akta załadowali i samolotami wywieźli do Moskwy. No, po 1956 udało się je odzyskać, ale do dzisiaj w archiwum archidiecezji warmińskiej w Olsztynie mamy na przykład listy Szymona Rudnickiego czy Hozjusza z pieczątkami Sowieckie Gospodarstwo i Archiw Drewnich Aktaw zdążyli swoje pieczątki nawet postawić. Niektóre rzeczy od Niemców też udało się odzyskać, chociaż to jest część tego, co powinni oddać. No, oddali do Pelplina księgi metrykalne z Pomorza, które były zrabowane, przechowywane w Getyndze, potem w Berlin-Dahlem. Oddali, stał się cud. To była własność kościoła niemieckiego, zresztą chyba tym łatwiej to było wyegzekwować. Cała afera była wokół pontyfikału płockiego. Pontyfikał płocki, jeden z pomników naszego piśmiennictwa z 1400 roku, został przez Niemców w 1943 roku wypożyczony, jak to określili, na wystawę do Królewca. Oczywiście nigdy już go nie oddali. Trafił w ręce NRD-owców. Stasi wystawiła go na aukcję w Niemczech Zachodnich. Nie chcieli go wcale Gierkowi oddać. Po czym kupiła go Biblioteka Bawarskiej Akademii Nauk za 18 tysięcy marek. Suma po prostu śmieszna. Chyba każdy z nas by kupił za takie pieniądze. Prawda? Zapożyczyłby się. Więc suma będąca żartem, można powiedzieć. Strona polska wielokrotnie żądała zwrotu. I Kościół, i rząd. Już po 90 roku ileś tam było interwencji. Oni odmawiali. Chociaż Francuzom w analogicznych sytuacjach oddawali. W końcu stał się cud. Rząd bawarski postanowił oddać. No, biskup Płocki pojechał specjalnie samochodem, żeby to zabrać, wróciło. Więc takich cudów kilka jest, ale ta liczba rzeczy zrabowanych, nieoddanych jest olbrzymia. No niestety, no mam pewne podejrzenia. No nie sądzę, żeby taka piękna Madonna z Torunia mogła gdzieś zaginąć jak kamień w wodę. Obawiam się, że Niemcy tutaj na zasadzie pewnego czekania na przedawnienie trzymają niektóre rzeczy w jakichś magazynach rządowych, aż to się zestarzeją te roszczenia.
Mariusz Lesław Krogulski w okupacji w imię Sojuszu Armia Sowiecka w Polsce w latach 1944-56 przytacza fragment raportu Komendy Okręgu AK Białystok z 10 października 1944 roku.
Armia Sowiecka dopuszcza się rabunku na niespotykaną dotychczas skalę. Mieszkańców wyrzucono w trybie alarmowym, nie pozwolono zabrać sprzętu, dobytku, tym bardziej płodów rolnych. Obecnie armia wywozi narzędzia rolnicze do Rosji. Młóci zboże, kopie kartofle dla własnych potrzeb. Domy rozbiera na opał lub urządzenia schronów. W terenie całego okręgu armia dopuszcza się również bezprzykładnej w ciągu całego okresu wojny grabieży. Lasy nikną, inwentarz żywy jest konfiskowany. Maszyny i urządzenia fabryczne i zakładów, zapasy surowca, nawet meble z rejonów przemysłowych Grodna, Białegostoku, Starosielc, Łap wywożą do Rosji.
Tu mogę przytoczyć przykład
profesor Wojciech Polak
związany z nie tyle z mieniem polskim zrabowanym, co rosyjskim czy sowieckim, jak kto woli, a mianowicie z bursztynową komnatą. No, ona zrabowana z carskiego sioła zaginęła jak kamień w wodę, chociaż wiadomo, że była w Królewcu, a do dzisiaj mamy różne tam, no, ilość książek na ten temat jest olbrzymia, prawda, a że to gdzieś tam w Pasłęku, w podziemiach zamku, a to, że gdzieś tam zatopiona, to no najróżniejsze tam są ludzie, którzy są święcie przekonani, że jest tu albo tam i wypisują różne teksty, organizują wyprawy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja powiem tylko o jednej rzeczy. W latach 90. jeszcze za rządów Jelcyna, Duma rosyjska uchwaliła ustawę, która mówiła, że wszystkie dzieła sztuki zrabowane przez Rosjan w Niemczech przechodzą na rzecz państwa rosyjskiego. No było tego trochę, bo na przykład skarby Schliemana z muzeów berlińskich czy rozmaite inne rzeczy dzisiaj znajdują się w Moskwie. No więc zgodnie z tą ustawą to wszystko miało przejść już oficjalnie na własność państwa rosyjskiego. Jelcyn po uchwaleniu tej ustawy miał 3 miesiące na ewentualnie zawetowanie, z tym, że weto jest tam w tamtym systemie wiążące, prawda? Czyli jeżeli prezydent zawetuje, to koniec. Niemcy podnieśli hałas na całą Europę. I co się stało wtedy? W tym czasie, gdy Jelcyn się zastanawiał, w jakimś antykwariacie, w powiatowym miasteczku gdzieś w zachodnich Niemczech, odkryto komutkę. Odkryto, że ta komutka jest częścią bursztynowej komnaty. No, oczywiście zaczął się hałas na całą Europę. Niemcy, a jakże, zorganizowali piękną uroczystość, gdzie tą komutkę wręczono ambasadorowi rosyjskiemu, który bardzo serdecznie podziękował, przewieziono ją do Rosji, no i w największej zgodzie się wszyscy pożegnali. Parę tygodni później Jelcyn tę ustawę zawetował. No, trzeba czytać sygnały dyplomatyczna. No, wypłynięcie komutki nie było przypadkiem. To był jasny sygnał do Rosjan. Panowie, nie uchwalajcie tej ustawy zbyt pochopnie, bo my też mamy coś do zaoferowania. I lepiej się z tym zastanówcie, prawda? Jasny sygnał dyplomatyczny. Ale co z tego sygnału wynika? Że ta bursztynowa komnata w jakimś magazynie rządu niemieckiego po prostu leży sobie i czeka na lepsze czasy. No bo inaczej to tego zrozumieć nie można. I więc ile jeszcze takich rzeczy w jakichś magazynach niemieckich leży, to my możemy się tylko zastanawiać.
Dzisiaj to wszystko. Na kolejną część opowieści zapraszam za tydzień. W audycji wypowiadali się profesor Wojciech Polak, historyk UMK, oraz doktor habilitowany Arkadiusz Wagner, bibliolog, historyk sztuki, także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wykorzystane zostały fragmenty tekstów z zasobów cyfrowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i portalu retropress.pl. Za współpracę dziękuję Marcinowi Friedrichowi, a Państwu za uwagę. Kłania się Robert Erdman.
Na starość, na starość, na starość.